I właśnie dzwonimy do Krakowa. Przy telefonie jest Marcin Makowski, dziennikarz Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. No niestety w Krakowie chmury, dopiero od piątku ma być ładna pogoda.
Bardzo współczujemy, bo słońce na błękitnym niebie naprawdę wygląda fantastycznie. Senatorowie napiszą do Morawieckiego w sprawie restytucji. To element walki między Kongresem a Departamentem Stanu. Co pan wie o tej sprawie?
No, moje źródła właśnie związane z amerykańskim kongresem wczoraj doniosły mi o tym, że jest projekt listu podobny do takiego listu wysłanego przez grupę 59 senatorów. To właściwie można domniemywać, że jest to ta sama grupa w kwietniu 2018 roku i tam oni wtedy apelowali o to, żeby Polska przyjęła model ustawy reprywatyzacyjnej, który będzie korzystny i będzie uwzględniał interesy właśnie społeczności żydowskiej i jej nieruchomości utraconych podczas II wojny światowej. Więc ci senatorowie, według mojej wiedzy, jeszcze raz będą pisać to pana premiera Morawieckiego, ale również do Mike'a Pompeo. W dużej mierze dlatego, że tak jak słyszę za kulisami, trwa pewien spór pomiędzy tą grupą senatorów wokół lobbowania tego tematu zgromadzoną, a Departamentem Stanu, który jest powiązany, już pomijając ustawę Just Act 447, generalnie do corocznego raportowania, tak jak i w wielu innych kwestiach, od, nie wiem, praw społeczności LGBT, również do raportowania na temat tego, jak wyglądają kwestie restytucyjne, czy generalnie stosunek do Żydów w państwach, w których mają Amerykanie ambasady. No i rzekomo właśnie według tych senatorów Departament Stanu ma się bardzo opieszale zachowywać w tej kwestii restytucyjnej i tych raportów albo nie dostarczać, albo dostarczać je późno, albo uważają oni je za niekompletne. No, elementem nacisku jest właśnie wystosowanie kolejnego takiego listu. Listu, który właśnie według mojego źródła ma być ujawniony niedługo przed wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, ma być też elementem jakiejś presji, nacisku. No i warto zauważyć, że w tej sprawie dwie logiki się ścierają, podobnie tak jak i w polityce polskiej. Jest grupa kongresmenów, czy też senatorów, generalnie polityków amerykańskich, które ma jakąś swoją agendę, ale jest też rząd amerykański, który reprezentuje Departament Stanu i on no, niekoniecznie się musi z nimi zgadzać, więc to nie jest tak, jak czasami niektórzy mówią, czy na przykład Konfederacja mówi, że Ameryka nas naciska. No, naciska nas grupa senatorów, ale niekoniecznie Ameryka jako państwo reprezentowane przez struktury rządowe. W Polsce też czasami politycy piszą różne listy, co nie znaczy, że reprezentują polskie państwo. To są takie rzeczy, które na starcie w ogóle tej dyskusji należy zaznaczyć i rozróżnić.
W każdym razie ten list będzie pewnym kontekstem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu.
No, wydaje mi się, że tak, bo tutaj właśnie są na razie jest kilka znaków zapytania. Wiele osób mówi od moich źródeł w KPRM-ie, przez właśnie te amerykańskie, dyplomatyczne, że projekt tego listu praktycznie już, tak według mojej wiedzy, ze zebranymi podpisami krążył właśnie. I dlatego Departament Stanu się nim dowiedział, poinformowano gdzieś tam pośrednio również mnie. Nadal jeszcze KPRM go nie ma oficjalnie w korespondencji. Wydaje mi się, że po prostu wynika to z tego, że oni zwlekają z jego wysłaniem, chociaż on siłą rzeczy, żeby zebrać. Tam miała być inicjatorką Tammy Baldwin, senator z Wisconsin, ta sama, która zresztą była inicjatorką tego listu z 2018 roku. No on jeszcze jest chyba, jak rozumiem, albo już został wysłany, ale jeszcze nie dotarł do Polski. Jest w każdym razie jeszcze gdzieś tam w obiegu w komisjach senackich i dlatego wywołał zamieszanie i dlatego właśnie również zaniepokojenie części amerykańskich urzędników, którzy gdzieś tam właśnie mówią, że to jest element tego sporu pomiędzy Kongresem a Departamentem Stanu. To jest ciekawe, bo rzadko się mówi, w ogóle generalnie zapomina się, że w polityce amerykańskiej też są różne konflikty interesów i też nie jest to polityka wewnętrznie spójna często właśnie w takich kwestiach, ale ja słyszę też od amerykańskich dyplomatów wysokiego szczebla, że ustawa 447 i generalnie kwestia restytucyjna jest takim trochę tematem niewygodnym w ogóle dla rządu amerykańskiego, który chce robić interesy z Polakami, sprzedawać na myśliwce i tak dalej i transportować gaz skroplony, a przez tą właśnie ustawę konfliktujemy się z Izraelem i nie jest to coś, co należałoby rozwiązać jak najmniejszym kosztem, zamknąć i iść dalej. Wiadomo, że Amerykanie też są bardzo mocno związani z Izraelem, ale mimo wszystko nie chcieliby doprowadzić do wojny dyplomatycznej między Izraelem a Polską. No, trochę sami są sobie winni, powiedzmy sobie szczerze, bo tę ustawę w kongresie uchwalili, bo przez aklamację, no ale chyba nie do końca chcieliby, żeby ona była aż tak uzębiona, jak to się czasami mówi, w kontrze do tego, że niektórzy nazywają ją bezzębną, czyli bez mocy prawnej w Polsce, jak ona jest w rzeczywistości.
Pan tak ładnie powiedział moje źródła, to ja też cytując pana powiem moje źródła, czyli portal Interia, ale też portale na całym świecie podały informację, że został rozwiązany Kneset, czyli izraelski parlament, i 17 września, dla nas symboliczna data, dla Izraela nie, będą nowe wybory parlamentarne, nie udało się Benjaminowi Netanyahu skonstruować większości, nie ma nowego rządu, są nowe wybory w Izraelu. To o tyle ważne, że wiemy, że ten temat Polski w czasie kampanii wyborczej w Izraelu właściwie się pojawia, tak? Istnieją tacy politycy izraelscy, którzy budują swój wizerunek na na obrażaniu Polaków, tak to można w skrócie nazwać. A kim jest ta pani senator Tani Baldwin?
No wiem, że jest senator z Wisconsin. Ona ma takie, też pisze tam w moim artykule. To jest też ważne, żeby zaznaczyć, że większość z tych senatorów, które, jak rozumiem, podpisało już ten list, zobaczymy, jak on ostatecznie będzie wyglądał, no ale z tego, co słyszałem, każdy ma trochę inne motywacje. Niektórzy są po prostu spłacają długi swoim politycznym mocodawcom czy donatorom, tak wygląda brutalnie często amerykańska polityka, którzy mają jakieś interesy z Izraelem. Niektórzy po prostu są motywowani, właśnie jak słyszałem, ten senator, jakimś takim ogólnoeuropejską historią, że Żydom nie oddano majątku i zadziała im się krzywda, więc oni chcą działać w tym interesie. Generalnie w całej Europie ona miała jakąś przyjaciółkę, która straciła swoje posiadłości w Rumunii, ale piszą akurat o Polsce. To jest właśnie takie zastanawiające, że wszystko wrzucają do jednego worka. A jeszcze inni po prostu uważają, że wzrost antysemityzmu w Polsce i trzeba jakoś reagować. Akurat ta pani jest jakąś jedną z przodujących właśnie senator w tym temacie. Wiem, że też na Florydzie sporo to budzi zamieszania i zainteresowania. I jedna z senator z Florydy właśnie była jedyną, która się sprzeciwiła Just Act 447, ale dlatego, że uważała, że ta ustawa jest za słaba i nie ma mocy prawnej. No więc to też jest tak, każdy podpis to trochę inna historia. Akurat ta pani, z tego co wiem, gdzieś prawdopodobnie po prostu lobbuje za tymi tematami, a z drugiej strony być może czuje jakąś brak moralnej czy historycznej sprawiedliwości, ale w takim ujęciu, jak to często widzą Amerykanie, czyli Europę traktują trochę jak państwo, tak, a nie jak kontynent z bardzo różnymi skomplikowanymi historiami. Pewnie wielu z nich nawet nie wie dokładnie, co się tutaj wydarzyło i jak bardzo trudny jest ten temat. A wybory w Knesecie, tak, właściwie usłyszałem o tym dosłownie sekundy potem, jak się to wydarzyło. Znajomy izraelski dziennikarz mi od razu na WhatsAppie wrzucił jego ten breaking news, bo był jednym z pierwszych, który o tym poinformował, bo siedział właśnie w Knesecie. Więc też od razu o tym napisałem i no, z pełną świadomością, z czym to się wiąże, że znowu ruszy kampania. Widzieliśmy, jak ona wyglądała ostatnio. Tam niewiele brakowało, żeby wygrała koalicja biało-niebieska, między innymi Jaira Lapida i Bennego Gantza. A Lapid to wiadomo, że polityk znany z czasu ustawy o IPN i do tej pory nie dający o sobie zapomnieć, jako ewidentnie jednak antypolski polityk, bo ta jego retoryka nie ma nic wspólnego z prawdą. On mówi, że Polacy współuczestniczyli w Holokauście, że to Hitler chciał obozów koncentracyjnych w Polsce, bo Polacy się na to godzili i mu pomagali. No, tych 200 tysiącach Żydów zamordowanych przez Polaków. No, takich kłamstw, półprawd, no i jakiejś takiej dziwnej emocji resentymentu antypolskiego. No, trzeba tak naprawdę paradoksalnie trzymać kciuki za Benjamina Netanyahu, bo on się na tle tych polityków opozycji jawi jako propolski wręcz.
To na zakończenie naszej rozmowy zacytuję dzisiejszą Rzeczpospolitą. Ford Trump już teraz przyspieszają rokowania z Ameryką. Za 2 tygodnie Andrzej Duda i Donald Trump mają podpisać w Białym Domu umowę o trwałym wzmocnieniu obecności wojsk USA w naszym kraju. W Waszyngtonie był minister z kancelarii prezydenta, pan Krzysztof Szczerski.
No tak, tak, słyszałem o tym. To właściwie miałem się zajmować dzisiaj tym tematem, ale pewnie trzeba będzie trochę parafrazować Rzeczpospolitą w takim razie, która po prostu wyprzedziła. No, natomiast jest to krok oczywiście do wzmocnienia stałej obecności, do zbudowania struktur, stałych struktur dywizyjnych w Polsce. To się nie uda teraz, pewnie się uda we wrześniu. Mam taką nadzieję. No, umowa ramowa, też właśnie tak słyszę, że będzie podpisana w Białym Domu, która będzie wymagała kilku jeszcze innych międzynarodowych umów do podpisania, między innymi wywiadowczych, żeby ona mogła wejść w życie. No i to też sugeruje, że Ameryka myśli jednak jako państwo i rząd długoterminowo o swojej obecności w Polsce. Chce tu budować też szpital dla żołnierzy. Powidza przynosić Abramsy amerykańskie, chyba 500 sztuk, więc to więcej niż my w ogóle mamy czołgów w Polsce. Właśnie polityka i geopolityka, jak pokazuje ten list i te rokowania wojskowe, to bardzo złożony i wielowektorowy świat.
A Polska kupuje nowoczesne myśliwce F-35. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Marcin Makowski, dziennikarz Tygodnika do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:24 i słuchają państwo Poranka Wnet, poranka Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości. 200-lecie urodzin Moniuszki obchodzimy przez cały rok, ale dziennikarze w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w ramach Maja na Foksal będą obchodzili urodziny naszego kompozytora dzisiaj o godzinie 19:00. Tych państwa, którzy będą w Warszawie, serdecznie zapraszamy. Foksal 3/5, a zapraszamy w imieniu Marii Pomianowskiej i przyjaciół pani Marii, a my mamy taką płytę, której premiera dzisiaj będzie właśnie przy ulicy Foksal 3/5. Moniuszko z 1001 nocy. To posłuchamy wersji Prząśniczki. A gościem Poranka Wnet jest pan Marek Kubicki, arabista, specjalista od Libii. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To powiedzmy, co w Libii się dzieje.
W Libii trwa wojna. Może to nie jest jakaś niespodzianka, biorąc pod uwagę, że poza malutkimi przejawami trwa od 2011 roku. Ciekawszy może jest cały kontekst tej wojny i obecna sytuacja. I kto popiera stronę konfliktu? Bo może dla słuchaczy nie jest aż tak istotne, że jest generał Haftar, co on robi i dlaczego stoi tuż pod Trypolisem i być może wkrótce zdobędzie władzę. I Armia Narodowa Libijska będą i ugrupowania przez nie reprezentowane będą jedyną władzą i obalą rząd jedności narodowej, Sarradża, bo pewnie słuchaczom to niewiele mówi. Istotne jest to, że w tle rozgrywa się konflikt międzynarodowy, gdzie poszczególne ugrupowania libijskie są rozgrywane przez Rosjan, Francuzów, Turków, kraje arabskie, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt. I każde z tych państw ma swoją stronę i każde z tych państw ma swój interes w tym, co się dzieje teraz w Libii. Wydaje mi się, że to jest dużo, dużo ciekawsze od tego, gdzie konkretnie wojska stoją, czy już zdobyły Trypolis, czyli stolicę obecnego rządu uznawanego przez ONZ i przez część społeczności międzynarodowej. Bo to nie jest tak, że obecny rząd jest uznawany przez wszystkich już teraz.
No to opowiedzmy w takim razie, kto za generałem Haftarem stoi.
Tak, że od samego początku generał Haftar, warto przypomnieć jego historię, bo ona też sporo będzie mówiła o tym, co się dzieje teraz. On razem z Muammarem Kaddafim obalił rząd libijski, no, ładne kilkadziesiąt lat temu. Był, można powiedzieć, podporą rządu. Jednym z generałów, jednym z dowódców armii. W latach 80. podczas wojny z Czadem, zwaną wojną pick-upów, tak wyglądały główne uzbrojenia poszczególnych stron, dostał się do niewoli. Kaddafi się go wyparł. Powiedział, że to była samowolna akcja wojskowa. Zrobił to sam. Nie miał ochoty go wcale uwalniać. Haftar przyszedł na stronę amerykańską. Został wyszkolony przez CIA, dostał obywatelstwo amerykańskie, mieszkał w Stanach. W 2011 roku, trochę wcześniej, został przywieziony tak naprawdę przez Amerykanów.
Zanim obalono Kaddafiego?
No, żeby obalić Kaddafiego. On tak naprawdę był jednym z dowódców, który miał obalić Kaddafiego i to się udało. W międzyczasie, czyli w czasie swojej historii, on skończył szkołę w Rosji wojskową, czyli można powiedzieć, że ze wszystkimi rozmawiał. Potem po 2011 brał udział we władzach, miał awansować, spadł na kolejną, piątą, szóstą, siódmą pozycję, co mu się nie podobało, przyszedł do opozycji. W 2016, między 2014 a 2016 była taka duża wojna domowa w Libii. W 2016 wyłonił się rząd jedności narodowej z Sarradżem, to jest obecny rząd, który jest też w Trypolisie, z którym generał Haftar walczy. Ten rząd został wyłoniony, żeby zwalczyć fundamentalistów muzułmańskich, czyli żeby zaprowadzić porządek. On specjalnie niestety nie różni się od tych ugrupowań plemiennych, bo po jednej i drugiej stronie walczą przede wszystkim plemiona. My sobie wyobrażamy, że to są armie, rządy i mamy taki wizerunek trochę państwa współczesnego, to raczej cofnijmy się do średniowiecza. I to jest bitwa pod Grunwaldem, gdzie lewa flanka Żmudź, tutaj oddziały najemne, tu poszczególne chorągwie litewskie. To mniej więcej tak wygląda. Oni są związani czasowo. Jedno z plemion w ciągu 6 lat zdążyło być u fundamentalistów, w rządzie jedności, a teraz obiega Trypolis razem z Haftarem. Więc tak wygląda ta scena. Haftar jest opisywany jako współpracownik, pracownik popierany przez Rosję, co jest oczywiście też prawdą, ale w ostatnim miesiącu rozmawiał z Trumpem i rozmawiał z Macronem. Na pewno kilka miesięcy temu już jest popierany przez Francuzów. Prawdopodobnie Amerykanie popierają jeden i drugi rząd. Dlaczego? Niestety tutaj ta trywialna zasada, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze, to w tym akurat kontekście się sprawdza. Libia ma olbrzymie zasoby ropy naftowej i gazu. Eksport z 1,7 miliona, prawie 2 milionów baryłek spadł do kilkuset i ciągle spada. Obecnie Haftar ma pod kontrolą większość zasobów ropy naftowej i gazu w swoich rękach.
Ale potrafi je wydobywać i eksportować?
Potrafi je wydobywać. Na razie eksport jest niemożliwy, ponieważ próby eksportu z tej strony są blokowane przez oddziały amerykańskich Marines i tankowce na przykład są zajmowane przez Amerykanów, co prawdopodobnie wkrótce się skończy w zależności od negocjacji, które w tle z dużym prawdopodobieństwem się dzieją. Także tak wygląda ta sytuacja. Oczywiście możemy powiedzieć, że Haftara popiera na dzisiaj na pewno Rosja, Francja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar. To jest taki ciąg stronników. Rząd jedności w Trypolisie z Sarradża na pewno popiera Turcja, Arabia Saudyjska. Prawdopodobnie wciąż Amerykanie, chociaż to już nie jest takie pewne, i społeczność międzynarodowa ONZ. W tle mamy jeszcze takie coś jak co zrobić, żeby zatrzymać uchodźców z Libii. Mówi się o 800 tysiącach, które w przypadku nasilenia walk próbowałoby przepłynąć do Włoch, Hiszpanii. Czyli
bo
do
Libia jest tym centralnym miejscem, z którego płyną uchodźcy w kierunku Europy.
Znaczy centralnym miejscem, jeżeli chodzi o uchodźców z Afryki, po prostu jest tam do najbliżej. A jeżeli chodzi o Maltę i o Włochy, ten odcinek morski do przebicia jest na tyle krótki, że na prostych łodziach da się przepłynąć.
Czy jest prawdziwym twierdzenie, że od obalenia Kaddafiego nikt tak naprawdę nie rządzi w Libii?
Tak, można powiedzieć, że jest prawdziwe, jeżeli mówimy o rządzeniu w Libii. W rządzeniu w poszczególnych regionach Libii to rządy rzeczywiście były. Natomiast mówi się o kilkudziesięciu ugrupowaniach, które rządzą swoimi kawałkami. My tutaj omawiamy dwa główne, natomiast tam rzeczywiście są plemiona, są w Misrata najemnicy ekwadorscy piloci na przykład, ze rzeczy takich dość egzotycznych, którzy walczą w siłach zbrojnych. Mówimy o tym, że raz na jakiś czas na przykład na wyspie Dżerebie znajduje się rybaków francuskich, gdzie 20 osób w bardzo mocno opiętych ubraniach wielkości skrzyżowanie Jean-Claude Van Damme z Schwarzeneggerem jest złapanych i na pewno nie z wędkami, więc tam też działają najemnicy amerykańscy i rząd amerykański wycofał się stosunkowo niedawno, który szkolił tamtejsze jednostki, mniej lub bardziej oficjalnie. Mówimy o milicjach tuareskich, o milicjach berberskich, mówimy o kilku plemionach, które tam gdzieś na południu. Mówimy oczywiście też o fundamentalistach muzułmańskich. O zalążkach było państwo ISIS, też w okolicy Sojety. Ono zostało w swojej masie zniszczone, czy też siły zostały pokonane, co nie oznacza, że fundamentalistów i takie, można powiedzieć, enklawy, miasteczka, gdzie w zasadzie rządzą fundamentaliści, cały czas istnieją.
A Haftar ma jakąś ideologię? Czymś się kieruje? Jak przemawia do swoich żołnierzy, to co im mówi?
To zależy oczywiście do których i w jaki sposób. Można powiedzieć, że Haftar jest dość idący, bym powiedział, daleko na kompromis w zależności od tego, skąd wieje wiatr. Więc Haftar wcale nie jest taki zły z punktu widzenia Zachodu, bo on się ustawi tam, gdzie są pieniądze.
Tak jak Kaddafi.
Tak jak Kaddafi, więc on już był, miał romans, można powiedzieć, z fundamentalistą muzułmańskim, ale bardzo pięknie mu się współpracowało z komunistyczną Rosją. Nie ma nic dla niego trudnego do współpracy i do rozmów czy z Macronem, czy też właśnie z Trumpem i z Amerykanami w sprawie tego, jak mają wyglądać pola oponośne w Libii. Więc wydaje się, że...
Kto ma ochotę na te pola? Wszyscy mają ochotę oczywiście, ale kto ma największe szanse?
No największe szanse mają Amerykanie.
A nie Rosjanie, skoro popierają Haftara?
Natomiast Rosjanie popierają i dlatego właśnie Amerykanie już się wtrącili. Więc Amerykanie niestety też, jeżeli chodzi o ich lojalność względem partnerów tu na Bliskim Wschodzie, można powiedzieć, że ta lojalność jest dość zmienna. Więc Rosjanie oczywiście, gdyby Amerykanie trwali do końca przy rządzie jedności narodowej, być może tak. Natomiast Amerykanie już zaczynają zmieniać stronę i są bliżej. Ich wojska są rozlokowane już w Libii, w okolicy Libii, że wojska rosyjskie są rozlokowane w Egipcie, co oczywiście też daje jakąś przewagę. Tak naprawdę powiedzmy sobie jeszcze
o tym. A jak wielu żołnierzy amerykańskich jest w Libii?
To oczywiście tego nikt nie wie. Mówi się o kilkuset do paru tysięcy. Trudno też powiedzieć, czy najemnicy, którzy są przez Amerykanów, to są najemnicy, czy to są żołnierze, czy też jednostki specjalne. Problemem jest też, że jeżeli popatrzymy na sytuację w OPEC, który mówi o tym, że należy obniżyć wydobycie o 1,2 miliona, i o tym, że ceny ropy wzrastają, co jest na rękę i Rosji, która produkuje ponad 10 milionów i jest to poważne źródło ich finansów, jak i Stanów Zjednoczonych, gdzie koszt wydobycia ropy naftowej jest na tyle wysoki, że dopiero powyżej $50 za baryłkę jest to mocniej opłacalne. Po tym, jak Irak już się wydobył z kłopotów i jego wydobycie wzrosło do 4 milionów baryłek, to, że w Libii na tą chwilę nic się nie wydobywa, pozwala i Rosji, i Amerykanom zwiększać maksymalnie swoje wydobycie, czyli muszą go ograniczać. Dwa, rosnąca cena to jest dość sporo pieniędzy, więc de facto i Rosji, i Stanów Zjednoczonych zależy, żeby te złoże nie dostały się w ręce konkurencji, żeby w przyszłości były ich. Ale na tą chwilę to, że Libia nie może wydobywać, eksploatować, ani produkować tej ropy naftowej, bardzo im pomaga, bo po prostu podnosi cenę ropy naftowej i każdy z nas, będąc na stacji w ostatnim czasie, zobaczył, że benzyna w Polsce urosła do 5,5 zł.
Ale nie każdy wtedy pomyślał o tym, co robi generał Haftar i co robi rząd jedności narodowej w Libii. Pan zna dobrze Libię.
Tak, ja znam dobrze Libię, ja w ogóle znam dobrze region. Pracowałem i jeździłem tam, można powiedzieć, kilka lat temu, aktualnie zdecydowanie mniej. I trzeba powiedzieć, że z perspektywy lat, to upadek rządu Kaddafiego dla Libii nie był dobry. W zasadzie nikt Kaddafiego do końca nie lubił, ale patrząc teraz na wiosnę ludów, patrząc teraz na to, co się wydarzyło w regionie, możemy sobie powiedzieć, że przeżywano olbrzymi kryzys. Mówimy tu o Libii, mówimy tu o Syrii. Powoli na szczęście wychodzi z tego Irak. Egipt jest jeszcze bardziej niedemokratyczny i jeszcze bardziej fundamentalny niż był za Mubaraka. Można powiedzieć, że jedynym krajem, który cokolwiek zyskał na wiosnie ludów, jest Tunezja.
A co się stało ze złotem Kaddafiego?
No to bardzo ciekawe pytanie. Tego nikt nie wie. Tak samo nikt nie wie, co się stało z dość sporą kwotą gotówki, które poplecznicy Kaddafiego, poprzednie osoby związane z Tamoilem i z NOC, czyli tam libijską firmą porównywalną do Orlenu, czy do Lotosu, czy takim paliwowym monopolistom, ci ludzie w większości wypadków zostali u władzy. Ci ludzie cały czas funkcjonują, cały czas zarządzają tym Nokiem i bardzo dużo tych miliardów gdzieś zostało wytransferowane. Prawdopodobnie wielu Libijczyków z tego powodu się bardzo cieszy, ale istnieje spora szansa, że wiele też rządów zachodnich i państw zachodnich przygarnęło te pieniądze, tylko się nie przyznaje.
A jakie jest życie codzienne?
Życie codzienne w większości przypadków to jest życie na wojnie. To jest życie z dużym bezrobociem. To jest życie, w którym kolejne pokolenie umie lepiej strzelać niż pisać. Czyli mówimy o tym, że powoli Libia przypomina Afganistan. Czyli jeszcze 10-20 lat i większy. Mówimy też o tym, że tam jest tylko 7 milionów. To też nie jest bardzo duża społeczność. Większość ludzi ma ochotę wyjechać z Libii i uciec do Europy. Pozostali, którzy są u szczytach władzy, zarabiają olbrzymie, niewiarygodne pieniądze. To, co się dzieje w Libii, jeżeli chodzi o korupcję, jeżeli chodzi o możliwość dorobienia się, to przypomina czasy bandyckie, czyli tak naprawdę to państwo nie istnieje na tą chwilę.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Marek Kubicki, arabista, był gościem Poranka w Net.